Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartri. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki. The Confidence Gap, autorstwa Russa Harrisa, to poradnik psychologiczny poświęcony lękowi, zwątpieniu w siebie i unikaniu sytuacji, które są dla człowieka ważne. Książka opiera się na terapii akceptacji i zaangażowania, znanej jako AT, oraz na praktykach uważności. Jej główna teza jest prosta, ale odbiega od popularnych porad o pewności siebie. Harris nie radzi czekać, aż zniknie strach i pojawi się wewnętrzna stanowczość. Twierdzi, że takie oczekiwanie często utrwala bierność. Pewność buduje się raczej przez działanie, uczenie się na rezultatach i ponawianie prób, nawet gdy towarzyszy im niepokój. Autor analizuje błędne przekonania, według których ludzie pewni siebie nie odczuwają lęku, nie mają krytycznych myśli albo zawsze wiedzą, co robić. Zamiast obiecywać trwały stan wysokiej samooceny, proponuje rozwijanie elastyczności psychicznej. Celem książki jest pomóc czytelnikowi rozpoznać, co jest dla niego istotne, zmienić relacje z trudnymi emocjami i podejmować małe, konkretne kroki zgodne z własnymi wartościami. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, pewność siebie jako działanie oparte na zaufaniu, a nie jako brak lęku. Harris podważa założenie, że pewność siebie musi pojawić się przed działaniem. W codziennym języku pewność często oznacza pełne przekonanie, że poradzimy sobie dobrze i nie spotka nas porażka. Autor pokazuje, że w wielu istotnych sytuacjach, takich jak wystąpienie publiczne, rozmowa o pracę, zabranie głosu czy rozpoczęcie relacji, takiej gwarancji nie da się uzyskać. Czekanie na idealny stan emocjonalny może więc prowadzić do odkładania decyzji i wzmacniać unikanie. W jego ujęciu pewność jest aktem zaufania, przede wszystkim zaufania do własnej zdolności uczenia się, reagowania i powrotu do działania po niepowodzeniu. Nie oznacza to lekceważenia przygotowania ani ryzyka. Oznacza rezygnację z nierealistycznego wymogu całkowitej kontroli nad wynikiem i własnymi odczuciami. Taka definicja przesuwa uwagę z pytania, czy czuję się wystarczająco pewnie, na pytanie, jaki rozsądny krok mogę wykonać mimo niepewności. Jest to ważne rozróżnienie, ponieważ lęk może współistnieć z kompetencją. Osoba może być dobrze przygotowana, a jednak odczuwać napięcie. Według Harrisa celem nie jest udawanie nieustraszoności, lecz zdolność do skutecznego zachowania w obecności strachu. Dzięki temu pewność przestaje być cechą, którą się posiada albo której brakuje i staje się praktykowaną umiejętnością. Po drugie, cykl, praktyka, zastosowanie. Osena i korekta jako źródło realnej kompetencji. Centralnym mechanizmem budowania pewności w książce jest powtarzalny cykl praktyki, zastosowania, oceny i korekty. Jego sens polega na tym, że kompetencja nie rodzi się z samych afirmacji ani z jednorazowego przełamania bariery. Rozwija się wtedy, gdy człowiek ćwiczy daną umiejętność, używa jej w realnej sytuacji, sprawdza rezultat i wyciąga wnioski na następną próbę. Harris odróżnia tu ocenę użyteczną od samokrytyki. Użyteczna ocena pyta, co zadziałało, czego zabrakło i co można zmienić. Samokrytyka sprowadza doświadczenie do etykiet typu jestem beznadziejny, które nie wskazują następnego kroku. Cykl ma również znaczenie emocjonalne. Powtarzany kontakt z trudną sytuacją pozwala zauważyć, że napięcie jest zmienne i możliwe do zniesienia, a błędy nie muszą kończyć dalszych prób. Autor nie przedstawia działania jako nagłego, heroicznego skoku. Bardziej wiarygodna jest stopniowa praktyka, dopasowana do aktualnych możliwości i konkretnego obszaru życia. Ktoś obawiający się wypowiedzi w grupie może najpierw przygotować krótką uwagę, potem zadać pytanie, a z czasem podjąć bardziej wymagające zadanie. Według tym modelu wzrost pewności jest skutkiem ubocznym uczenia się. Człowiek zdobywa dowody, że potrafi działać, korygować błędy i kontynuować wysiłek, zamiast oczekiwać, że najpierw poczuje się gotowy. Po trzecie, akceptacja lęku i uważność zamiast walki z niechcianymi myślami, książka wykorzystuje perspektywę ET, według której walka z lękiem, westidem i zwątpieniem często paradoksalnie zwiększa ich wpływ. Próba zmuszenia siebie do tego, by nie czuć napięcia, albo ciągłe sprawdzanie, czy negatywne myśli już zniknęły, może pochłaniać uwagę potrzebną do działania. Harris proponuje inną reakcję. Zachęca do zauważania myśli i emocji, nazywania ich jako wewnętrznych doświadczeń oraz robienia dla nich miejsca, bez automatycznego podporządkowania im decyzji. Nie chodzi o uznanie każdej myśli za prawdziwą ani o bierną rezygnację. Chodzi o rozdzielenie treści myśli od faktów i od wyboru zachowania. Myśl, że na pewno się ośmieszę, może się pojawić przed prezentacją, ale sama w sobie nie musi rozstrzygać o tym, czy prezentacja zostanie wygłoszona. Uważność ma w tym procesie funkcję praktyczną. Pomaga wrócić do bieżącej sytuacji, oddechu, ciała i wykonywanego zadania, zamiast prowadzić długą debatę z własnym umysłem. Autor odchodzi więc od obietnicy, że właściwa technika wyeliminuje wszystkie trudne stany. Proponuje budowanie tolerancji na dyskomfort i większej swobody reagowania. Jest to szczególnie istotne dla osób, które unikają działań nie dlatego, że nie potrafią ich wykonać, lecz dlatego, że chcą najpierw pozbyć się wszelkiego niepokoju. Harris wskazuje, że taka strategia jest zwykle niewykonalna i ogranicza życie. Po czwarte, wartości jako kierunek, który różni się od osiągalnych celów, Harris wyraźnie odróżnia cele od wartości, ponieważ to rozróżnienie nadaje jego podejściu trwały kierunek. Cel jest punktem, który można osiągnąć lub nie osiągnąć, na przykład zdobyciem stanowiska, ukończeniem projektu czy wygłoszeniem wystąpienia. Wartość opisuje natomiast sposób, w jaki człowiek chce postępować na bieżąco, na przykład z odwagą, życzliwością, uczciwością, ciekawością albo zaangażowaniem. Cel można odhaczyć, wartość można realizować wielokrotnie, również wtedy, gdy wynik pozostaje niepewny. Tu ważne w kontekście pewności siebie, ponieważ skupienie wyłącznie na rezultacie może zwiększać presję. Jeśli sukces oznacza wyłącznie bezbłędne wykonanie zadania, lęk łatwo zostaje uznany za dowód porażki. Wartości pozwalają inaczej ocenić działanie. Osoba może wystąpić z napięciem, nie otrzymać idealnej reakcji, a mimo to postąpić zgodnie z wartością wkładu, rozwoju lub odpowiedzialności.
W książce wartości nie są abstrakcyjnymi hasłami ani narzuconą listą cnót. Mają być osobiście wybrane i przekładane na konkretne zachowania.
Dlatego pytanie o życie przy nieograniczonej pewności nie służy fantazji o perfekcji, lecz rozpoznaniu zaniedbanych kierunków. Czytelnik może następnie wybrać mały krok, który ten kierunek urzeczywistnia. Takie podejście zmniejsza zależność od chwilowego nastroju i sprawia, że działanie może mieć sens nawet w obliczu niepowodzenia. Na koniec, unikanie. Perfekcjonizm i samokrytyka jako mechanizmy pogłębiające lukę pewności. Tytułowa luka pewności oznacza dystans między życiem, które człowiek chciałby prowadzić, a życiem, które faktycznie prowadzi pod wpływem strachu i zwątpienia. Harris analizuje szczególnie rolę unikania.
Krótkoterminowo rezygnacja z trudnej rozmowy, wystąpienia czy nowego zadania przynosi ulgę.
Długoterminowo jednak ogranicza doświadczenie, odbiera okazję do nauki i utrwala przekonanie, że dana sytuacja jest nie do zniesienia.
W ryty sposób problemem staje się nie samo występowanie lęku, ale schemat organizowania życia wokół jego omijania. Z tym procesem łączy się perfekcjonizm. Gdy człowiek uznaje, że może działać dopiero po osiągnięciu pełnej gotowości, albo tylko wtedy, gdy rezultat będzie znakomity, stawia sobie warunek, którego zwykle nie da się spełnić. Samokrytyczne komentarze dodatkowo przedstawiają pomyłkę jako dowód trwałej wady charakteru, a nie jako informację zwrotną. Odpowiedź proponowana przez autora nie polega na zastąpieniu negatywnych myśli sztucznie pozytywnymi. Polega na zauważeniu ich, ograniczeniu ich władzy nad zachowaniem i wykonaniu działania zgodnego z wartościami. Książka podkreśla też wagę realistycznego tempa. Zaangażowane działanie nie musi oznaczać stałej ekspozycji na maksymalny dyskomfort. Ma być dostatecznie konkretne, by przerwać unikanie i dostatecznie wykonalne, by można było je powtarzać. W ten sposób powstaje bardziej stabilna podstawa samooceny niż chwilowa ulga lub entuzjazm.
Podsumowując, The Confidence Gap będzie najbardziej użyteczna dla osób, które odkładają ważne działania z powodu lęku przed oceną, porażką lub własnym dyskomfortem. Dotyczy to m.in. trudności z wystąpieniami publicznymi, zmianą zawodową, podejmowaniem inicjatywy, relacjami i perfekcjonizmem. Książka może także zainteresować czytelników znających podstawy uważności, którzy chcą zrozumieć, jak połączyć ją z konkretnym działaniem.
a nie traktować wyłącznie jako technikę uspokojenia. Jej praktyczna wartość wynika z jasnego przesunięcia perspektywy.
Zamiast mierzyć postęp siłą pozytywnych emocji, Harris proponuje oceniać go przez gotowość do wykonywania wartościowych kroków w obecności trudnych stanów.
To podejście może zmniejszać presję, by stale czuć się dobrze, zanim podejmie się decyzję.
Na tle wielu poradników o pewności siebie książka wyróżnia się nieagresywnym tonem i rezygnacją z prostego nawoływania do większej śmiałości.
Nie obiecuje, że lęk zniknie dzięki zmianie nastawienia, ani nie utożsamia pewności z wysoką samooceną.
Jej fundamentem jest rozpoznawalny model terapeutyczny ACT, oparty na akceptacji doświadczeń wewnętrznych, dystansie wobec myśli, wartościach i zaangażowanym działaniu.
Wymaga to aktywnego wykonywania ćwiczeń oraz powracania do nich w codziennych sytuacjach.
Dla czytelnika gotowego na taką pracę książka oferuje spójne narzędzia do ograniczania unikania i rozwijania odporności, bez udawania, że niepewność da się całkowicie usunąć.
Jeśli chcesz nas wesprzeć, Russ Harris, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.